Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W najbliższą sobotę do chwały ołtarzy wyniesiona zostanie w Rzymie matka Celina Bożencka. O jej życiu i charyzmacie rozmawiać będziemy z siostrami Marią Maksymilną, Marią Kleofę i Dorotą, założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. W poniedziałkowym magazynie 22 października wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od watykańskiej aktualności dnia.
Urzędową wizytę ad limina apostolorum rozpoczęli biskupi Gabonu. Ta była kolonia francuska, leży w zachodniej części Afryki na równiku. Gabon ma powierzchnię nieco mniejszą od Polski, a zamieszkuje go niemal 1,5 miliona osób. Ponad połowa z nich należy do kościoła katolickiego, 10% stanowią protestanci, 1/6 mieszkańców wyznaje religie pierwotne, a 6% islam. Silna jest także działalność sekt pentakostalnych.
Początki ewangelizacji Gabonu sięgają połowy XIX wieku. Pierwszą diecezję utworzono tam przed 52 laty. Ćwierć wieku temu kraj ten odwiedził Jan Paweł II. Obecnie w Gabonie jest 5 diecezji i 1 prefektura apostolska. Pracuje tam 118 księży, a na jednego kapłana przypada niemal 8 tysięcy wiernych. O sytuacji kościoła w Gabonie mówi arcybiskup stolicy kraju Libreville, Basil Mwe Engona.
Wyzwaniem kościoła w Gabonie jest przede wszystkim formacja chrześcijańska, księży, seminarzystów, aby orędzie ewangeliczne przemieniało życie ludzi, do których dociera. Jest to o tyle ważne, że w naszym kraju działa wiele sekt przybywających z zagranicy, dokonujących inwazji w Afryce subsaharyjskiej. Chodzi nam o to, aby wierni nie musieli szukać formacji gdzie indziej. Wielkim wyzwaniem jest także młodzież, od której zależy przyszłość kościoła. Kolejnym, podobnie jak w innych krajach afrykańskich, jest jedność. Należymy do różnych plemion. Kościół stoi więc przed wyzwaniem, aby ludzie różnych plemion czy ras nie żyli w konflikcie, ale aby podali sobie ręce i wspólnie pracowali na rzecz autentycznego rozwoju swojej ojczyzny, na rzecz prawdziwej jedności, bez której nie może być postępu.
W kontekście beatyfikacji założycielki Sióstr Zmartwychwstanek, współzałożycielki matki Celiny Bożenckiej, gośćmi w naszym studiu są siostry Maria Maksymilia, siostra Maria Kleofe i siostra Dorota. Szczęść Boże, witam Was serdecznie.
Cześć Boże.
Nowy dar dla kościoła w Polsce. Założycielka Waszego zgromadzenia wynoszona jest do chwały ołtarze. Przypomnijmy najpierw pokrótce, kim była.
Urodziła się na Kresach, niedaleko Orszy, w rodzinie ziemiańskiej, w której otrzymała staranne wykształcenie i wychowanie. Rodzice jej byli ludźmi głęboko religijnymi. Toteż Celina, wyrastając w takiej atmosferze, od wczesnej młodości czuła w sobie działanie łaski Bożej. Jak wspomina później, już w wieku lat 13, 14, 15 gwałtownie świętą chciała być i często wymykała się na modlitwę osobistą do pobliskiego kościoła. Tam też zadawała Bogu pytanie, co chcesz, Panie, abym uczyniła z życiem moim?
Zadawała Bogu takie pytania, ale ta droga do świętości od razu tak, powiedzmy, w ekskluzywny sposób nie szła, bo się okazuje, rodzice mówią, Celina, wyjdź za mąż.
W wieku 18 lat Celina pragnie poświęcić swoje życie Bogu w zgromadzeniu sióstr wizytek, z którymi miała kontakt w Wilnie. Ale jak to było wczesnym zwyczajem, rodzice mieli już dla niej upatrzonego kandydata na męża. Widzieli szczęście Celiny w związku małżeńskim z Józefem Bożenckim. Celina bardzo cierpiała z tego powodu, ale spowiednik poradził jej, aby wolę rodziców przyjęła jako wolę Boga. I tu Celina przyjmuje tę decyzję rodziców z całym poddaniem woli Bożej. To będzie taki bardzo charakterystyczny rys duchowości Celiny, widoczny od wczesnej młodości aż do końca jej życia. Szczególne umiłowanie woli Bożej i pragnienie jej realizacji.
Zaczęło się życie małżeńskie, które trwało 20 lat prawie, czy nawet troszkę więcej.
Celina była bardzo kochającą i oddaną matką. Miała 4 dzieci. 2 z tych dzieci umarło we wczesnym dzieciństwie. Przy życiu pozostały 2 córki, starsza Celina i młodsza Jadwiga. Obydwoje rodzice starali się, aby zapewnić córkom jak najlepsze wychowanie i wykształcenie. Również była bardzo oddaną i kochającą żoną, co ujawnia się szczególnie podczas niespodziewanej 5-letniej choroby męża. Świadectwem tego jest pozostawiony przez umierającego Józefa Bożenckiego testament, którym pragnął przekazać swoim córkom, kim była dla niego ich matka. Przedstawia ją jako wzór wielkich cnót, szczególnie zaparcia się siebie, poświęcenia, wielkiej ofiarności i niezwykłej subtelności uczuć. Również Celina jako matka czuła się bardzo odpowiedzialna za dzieci. Nigdy nie uważała tych dzieci za swoją własność, ale za własność Pana Boga, za jakiś cenny depozyt, który otrzymała od Pana Boga. Była bardzo dobrym pedagogiem, potrafiła dostrzec w swoich dzieciach zarówno talenty i dary, jakie otrzymały, jak i ich słabości i wady. Była z jednej strony kochająca, z drugiej bardzo wymagająca i stanowcza. Obraz tych wysiłków pedagogicznych znajdujemy w pamiętniku, który pisała dla córek podczas pobytu w Wiedniu, gdzie przeniosła się z rodziną, by ratować, by zapewnić ciężko choremu mężowi jak najlepszą opiekę medyczną. Po 5 latach próby ratowania męża Józef Bożenski umiera. Celina zostaje wdową, mając lat 41.
Przypomnijmy, to był rok
1873. Celina, kiedy została wdową, w sercu jej zrodziło się na nowo takie przeczucie, że teraz to coś, czego Bóg zawsze od niej żądał, będzie mogło się jakoś objawić. Zresztą, jak zapisała w swoich notatkach, gdzieś w głębi serca przez całe życie czuła, że życia zwyczajnie nie skończy. Miała jednak świadomość, że ma na wychowaniu 2-letnie córki. Dlatego najpierw z całym takim realizmem podjęła swoje obowiązki matki, pragnąc być nie tylko matką dla córek, ale zastąpić również nieobecnego ojca. Żeby stworzyć córkom jak najlepsze warunki dla wszechstronnego rozwoju, postanawia wyjechać z nimi za granicę. Nie przeczuwała jeszcze wówczas, że tu we Włoszech, wyjeżdża do Włoch, Bóg daje poznanie swojej woli. W Rzymie w kościele świętego Klaudiusza spotyka ojca Piotra Semenenko, ówczesnego generała księży zmartwychwstańców i jednego ze współzałożycieli. Semenenko już od dawna pragnął, aby powstała żeńska gałąź Zgromadzenia Zmartwychwstania dla współpracy w dziele odrodzenia społeczeństwa. Od pierwszego spotkania odczytuje, że Celina jest właśnie tą osobą, którą Bóg wybrał do tego dzieła. I tak zaczął się 11-letni kontakt Celiny z ojcem Semenenko. Celina znalazła w nim bardzo dobrego przewodnika swojej duszy, jak również Jadwiga znalazła w nim kierownika duszy i najlepszego przyjaciela.
Dodajmy Jadwiga, bo o niej jeszcze nie mówiliśmy. Również toczy się proces beatyfikacyjny, to najmłodsza córka Celiny.
Tak, kiedy zaczyna się po kilku latach krystalizować przyszłość matki i obydwu córek, starsza córka Celina decyduje się, aby wyjść za mąż. Młodsza córka odczytuje w sobie powołanie do życia zakonnego. Nie wie jednak, nie jest pewna, do którego z istniejących zgromadzeń powinna wstąpić. W tym celu odprawia rekolekcje w 1881 roku. Po których, wiedząc już wówczas o projekcie Fundacji Nowego Dzieła, u którego steru ma stanąć jej matka, podejmuje decyzję, aby razem z matką u jej boku kłaść podwaliny pod to nowe dzieło. To jest 25 marca, kiedy podjęła decyzję 1881 roku. Ten moment w zgromadzeniu przyjmujemy za moment takich duchowych narodzin sióstr zmartwychwstanek. Narodzin zgromadzenia, które miało być z woli Bożej dziełem matki i córki, z formacji duchowej, jaką obie otrzymały od ojca Semenenko i z charyzmatu, jaki zaczerpnęły od księży zmartwychwstańców.
Potem były kolejne znaczące daty u was. Początek życia wspólnego, zatwierdzenie zgromadzenia, powiedzmy coś na ten temat, bo to także życiorys matki założycielki.
Jeszcze przez kilka lat od tego momentu zmagały się z różnymi trudnościami, zwłaszcza trudnym momentem była śmierć ojca Semenenki, w którym obie miały wielkie oparcie. I właściwie te lata były dla obydwu matek pasmem wielkich cierpień. Matka Celina jednak gdzieś w głębi duszy zawsze miała to przeświadczenie, że wolą Bożą jest, aby powstały zmartwychwstanki. Mówiła wówczas, będziemy zmartwychwstankami albo niczym. I tak Kościół nagrodził wytrwałość i wiarę matki Celiny, bo 6 stycznia 1891 roku obie otrzymały pozwolenie, aby złożyć śluby i to od razu śluby wieczyste. Natomiast 3 pierwsze kandydatki złożyły śluby pierwsze. Tak narodziło się zgromadzenie zmartwychwstania w kościele. To jest data 6 stycznia 1891 roku, którą przyjmujemy za dzień oficjalnego zaistnienia zgromadzenia w kościele.
Aprobata Stolicy Apostolskiej, ta definitywna, przyszła bardzo szybko, bo 14 lat później.
Tak.
W 1905 roku to było zatwierdzenie zgromadzenia?
To był dekretum laudis, a ostateczne zatwierdzenie zgromadzenia było w 1923, już po śmierci matki Celiny.
Jeżeli chodzi o rzeczy z życiorysu, jakbyśmy chcieli dzisiaj patrzeć na matkę Celinę, co do dzisiejszego człowieka może przemawiać najbardziej? Jaka była, no powiedzmy sobie, z krwi i kości?
Przez szereg lat zgromadzenie i razem ze zgromadzeniem również inne osoby zanosiłyśmy modlitwę o beatyfikację matki Celiny i w tej modlitwie zawarte były takie słowa: Spraw, Panie, aby Kościół wyniósł na ołtarze sługę Twą Celinę i ukazał w niej wzór dziewicy, żony, matki, wdowy i zakonnicy, zdążającej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały. Chciałam zwrócić uwagę na te słowa, które tutaj są zawarte, że prosiłyśmy i prosiliśmy wszyscy, aby ona była wzorem dziewicy, żony, matki, wdowy i zakonnicy, dlatego że przez te etapy przeszła w swoim życiu. I taką modlitwę Kościół zatwierdził. I możemy z tego punktu spojrzeć, że dzisiaj matka Celina staje się wzorem dla tych poszczególnych stanów życia. Więc matka Celina jako dziewica, możemy to poszerzyć ogólnie, jako przemawiająca do młodego człowieka. Jakie cechy tu możemy znaleźć z jej młodości, z jej dzieciństwa? Umiłowanie piękna, dobra, starała się swoje serce czyste zachować ze względu na Pana Boga. Dostrzegamy również w jej postawie od najmłodszych lat i potem w latach młodzieńczych znamienny rys wielkiego posłuszeństwa rodzicom, spowiednikowi i szukanie woli Bożej. Myślę, że dla dzisiejszego człowieka młodego, kiedy tak bardzo podkreśla się, takie bardzo modne jest nawet słowo samorealizacja, było obce to w jej życiu. Ona chciała nie tyle sama siebie zrealizować, ale pragnęła wypełnić wolę Bożą, myśl Bożą. I tutaj będzie na pewno wzorem dla młodego człowieka. Jest wzorem od najmłodszych lat głębokiej więzi z Chrystusem, nawiązania kontaktu poprzez modlitwę. Innymi cechami pięknymi bardzo w jej życiu młodzieńczym jest pracowitość, poszanowanie dla każdego człowieka. Te cechy ona zdobywała w swoim domu rodzinnym. Tak Pan Bóg sprawił, że wychowała się w takiej rodzinie, gdzie miała świadectwo przede wszystkim swoich rodziców, ich relacji do ludzi ubogich, chociaż należała do rodziny ziemiańskiej. Drugi człowiek był traktowany bardzo szlachetnie przez rodziców. Służba zawsze była uważana jak domownicy i wszyscy lgnęli do tej rodziny. Pragnę podkreślić, że z domu rodzinnego Celina zaczerpnęła również wielkie poczucie miłości do ojczyzny i patriotyzmu, co dzisiaj jest też bardzo istotne i ważne. Siostra już poprzednio wspomniała, że na tym etapie bycia żony i matki postrzegamy Celinę jako bardzo wierną małżonkę, bardzo oddaną, kochającą. Mogłoby się tak po ludzku wydawać, że decyzja o jej zamążpójściu nie była zgodna z jej pragnieniem osobistym. Ale z chwilą, kiedy ona podejmuje decyzję i przyjmuje to jako wyraz woli Bożej, podejmuje ją z całą wolnością, z oddaniem się Panu Bogu, czyniąc ofiarę. I potem jej życie przebiega z wielkim poświęceniem i oddaniem zarówno swojemu małżonkowi, jak i dzieciom. Oddaje się tej trosce wychowawczej.
Tu było macierzyństwo, dodajmy, znaczone bólem, bo przecież dwójka dzieci zmarła również.
Tak, tutaj też mamy takie świadectwa na to, że śmierć tych dzieci przeżywała, tak jak zapewne każda matka, z wielkim bólem, ale równocześnie jest też taka nuta nadziei i radości. Wypowiada się, że ona wierzy, że tam u Pana Boga będzie im lepiej niż tutaj na ziemi, więc widzimy również tutaj tą zgodę i to ukierunkowanie na Pana Boga, na wieczność, wartości nadprzyrodzone. Jako wdowa jest młodą osobą, ma 41 lat, kiedy umiera jej mąż. I znów staje przed trudem, przed krzyżem. To, co było też takie charakterystyczne dla niej przez całe życie i co jest głęboko zakorzenione w naszej duchowości. Tajemnica Paschy, tajemnica śmierci, krzyża. Pierwszym obowiązkiem jest jej wychowanie dzieci, zapewnienie im przyszłości. Ale tutaj też się nie poddaje rozpaczy. Znosi tą samotność. I równocześnie też rezygnuje z ponownego zamążpójścia, bo jej mąż Józef przed śmiercią, nawet jakby ją zachęcał, że zdawał sobie sprawę, że jest jeszcze młodą osobą, że może po raz drugi założyć rodzinę, wyjść za mąż. Ona mu wyjawiła wówczas, że ona raczej będzie się skłaniała ku temu, żeby wstąpić do zgromadzenia, podjąć tę formę życia i on mówi, że on przeczuwał to w swoim sercu, że tak się właśnie stanie. Celina w tym okresie swojego wdowieństwa dużo się modli, szuka rozeznania Bożego, zarówno w stosunku do swoich dzieci, jak i do swojej własnej osoby. Jako osoby zakonnej widzimy, że jej droga życia zakonnego też jest usłana trudami. Nie wstępuje do zgromadzenia, które już jest ukształtowane, uformowane, żeby tam spokojnie spędzić swoje życie, ale równocześnie realizując osobiste powołanie zakonne, ma jeszcze inne zadanie do spełnienia. Ma uformować nową rodzinę zakonną, jest założycielką nowego zgromadzenia i musi podjąć trud formowania i kształtowania podstaw zgromadzenia.
To jest okres dosyć długi, to nie idzie tak z roku na rok. Od 73 roku do złożenia ślubów mija ile? 19 lat?
Tak, zanim już tak definitywnie powstało. Na przestrzeni tego okresu zmaga się z wieloma trudnościami. Raz chodzi o formowanie członki. Najpierw te członki nie musiały przyjść, musiało zgromadzenie dać się poznać. Przychodziły kandydatki bardzo różne. Znamiennym rysem jest w tworzeniu tej wspólnoty zakonnej, że matka Celina od początku zdecydowała się na to, aby zgromadzenie przybrało formę tak zwanego jednego chóru, co wówczas nie było takie częste. Matka Celina bardzo szanowała każdą osobę przychodzącą i widziała, że w oczach Bożych każdy człowiek jest równy. Chociaż przychodziły kandydatki z różnym przygotowaniem, z różnym wykształceniem, z różnych sfer społecznych, matka starała się, aby w zgromadzeniu wszystkie siostry miały jednakowe prawa. Oczywiście były różnorodne prace, ale prawa wszystkie siostry miały jednakowe. Bardzo troszczyła się o to, aby poziom wychowawczy, kulturalny podnieść tak, żeby każda siostra mogła jakoś odnaleźć swoje miejsce.
Czy zostało coś, czy w pamiętnikach, czy w pismach, jakieś konkretne wskazówki, jaka ma być matka generalna?
Nie zostały wprost jakieś wskazania, jaka ma być matka generalna, ale została bardzo bogata korespondencja z siostrami, która stanowi cenne wskazówki do naszej formacji wewnętrznej. Matce najbardziej zależało na tym, by siostry żyły wiernie duchem zmartwychwstania i pokazywała siostrom, jak to konkretnie realizować w życiu. Ta korespondencja teraz stanowi dla nas cenne źródło informacji na ten temat, stanowi wielką pomoc w naszej osobistej formacji duchowej.
Trzy siostry zmartwychwstanki. To są trzy różne powołania zupełnie. Co was do zgromadzenia pociągnęło? Macie jakąś swoją cechę, czym do was matka przemawia?
Do mnie osobiście matka przemawia prostotą swojego życia, a jednocześnie wielkim umiłowaniem woli Bożej. Takim męstwem w tym przyjmowaniu woli Bożej w życiu codziennym. Była pewna, że Bóg z każdego cierpienia wyprowadzi jakieś dla niej dobro.
Ja podobnie. Wiedziałam, że matka Celina miała bardzo trudne życie i że siły czerpała ze zmartwychwstania. Wydawało mi się, że właśnie ta nadzieja, to przejście ponad cierpieniem, czy zwyciężenie cierpienia mocą Chrystusowego zmartwychwstania było czymś bardzo pociągającym. Potem to pogłębiłam w zgromadzeniu, ale to było bardzo ważne i pamiętam taki moment, kiedy przyjechałam z grupą koleżanek i jedną z sióstr do Kent i modliłam się przy grobie matki założycielki o rozpoznanie woli Bożej. Nawet nie wiedziałam, skąd mi to przyszło. Po prostu było pytanie, co ja mam robić? Jeżeli tu, to weź mnie. Ja pamiętam tą modlitwę.
Myślę, że każde powołanie jest odmienne. Ja akurat byłam w takiej sytuacji, że od dzieciństwa miałam kontakt z siostrami, bo siostry katechizowały mnie, kiedy byłam w przedszkolu, potem przed pierwszą komunią świętą i tak się siostrom przyglądałam. Może nie zdawałam sobie sprawy, jeżeli chodzi o charyzmat, ale chciałam być po prostu siostrą. W moim mieście, w którym mieszkałam, były 3 zgromadzenia zakonne, ale Pan Bóg pokierował, że miałam ten kontakt od dzieciństwa z tym zgromadzeniem i z tymi siostrami i to mnie pociągnęło. Dopiero może będąc już w zgromadzeniu, zdawałam sobie sprawę, jaki piękny jest nasz charyzmat i tak Pan Bóg mnie pociągnął właśnie w taki sposób.
Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji uroczystości beatyfikacyjnych sługi Bożej Celiny Bożenckiej, założycielki sióstr Zmartwychwstanek, beatyfikacji, która odbędzie się 27 października w Rzymie z udziałem legata papieskiego kardynała Giuse Sarajwy Martinsa. Rozmawialiśmy z siostrami Marią Maksymilną, Marią Kleofę i z siostrą Dorotą ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Dziękujemy.
W poniedziałkowym magazynie z Rozgłosi Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.